Wolnedźwięki.pl prezentują. Witold Wasilewski. Ludobójstwo. Kłamstwo i walka o prawdę. Sprawa Katynia. 1940-2014. Czyta Maciej Kowalik. Wstęp. Książkę Ludobójstwo, kłamstwo i walka o prawdę, sprawa Katynia 1940-2014, tworzy 17 tekstów napisanych w latach 2005-2014 w okresie mojej pracy w Instytucie Pamięci Narodowej. Większość z nich była wcześniej publikowana w periodykach naukowych lub czasopismach popularyzujących historię. Są wśród nich również dwa teksty dotąd niepublikowane. Cały zaprezentowany czytelnikowi materiał łączy temat najtragiczniejszego wydarzenia w najnowszej historii Polski. Zbrodni katyńskiej 1940 roku. Zamieszczone w zbiorze teksty koncentrują się na problemie sowieckiego ludobójstwa na oficerach Wojska Polskiego, funkcjonariuszach Policji Państwowej i innych obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej oraz jego reperkusjach, zwłaszcza zagadnieniu fałszowania prawdy o zbrodni od momentu jej popełnienia aż do dzisiaj. Ważnym kryterium wyboru tekstów było dążenie do stworzenia zbioru wprowadzającego czytelnika w różnorodne aspekty tematyki katyńskiej, od II wojny światowej do współczesności. Dokonując doboru tekstów, starałem się uniknąć powtarzania się tych samych wątków, rezygnując z tego wymogu jedynie w odniesieniu do zagadnień tak fundamentalnych jak charakter, znaczenie i kwalifikacja zbrodni katyńskiej. Prezentowane teksty to w większości artykuły naukowe i popularno-naukowe, publikowane w czasopismach IPN i innych periodykach. Ważne miejsce w zbiorze zajmują publikacje z naszego dziennika. W książce został zamieszczony również polski tekst wygłoszonego w Kanadzie w języku angielskim wykładu oraz dwie recenzje prac rosyjskiego pseudohistoryka Jurija Muchina. Warto wyjaśnić włączenie do zbioru obu recenzji, pomimo rezygnacji z opublikowania w nim innych poświęconych problematyce katyńskiej tekstów recenzyjnych. Wybrane recenzje nie są krytycznymi rozbiorami prac innych badaczy, a omówieniem książek stanowiących spektakularną odsłonę kłamstwa katyńskiego, sięgającego w XXI stulecie. Nieprzypadkowo tekst poświęcony współczesnemu epizodowi fałszowania prawdy o Katyniu był pierwszym, jaki napisałem na temat sprawy katyńskiej. Zagadnienie zbrodni katyńskiej należy bowiem do bardzo ważnych problemów historii XX wieku, ale kolejne odsłony kłamstwa katyńskiego dopisuje już na naszych oczach współczesność. Zbiór otwiera przygotowany na początku 2010 roku dla przeglądu powszechnego tekst, mający w zamierzeniu stanowić krótki, całościowy przegląd dziejów sprawy katyńskiej z perspektywy dopiero zbliżającej się wówczas 70. rocznicy popełnienia zbrodni katyńskiej. Od momentu powstania tego tekstu w sprawie katyńskiej lub w związku ze sprawą katyńską wydarzyło się bardzo wiele. Naznaczony był ten czas tragiczną śmiercią 10 kwietnia 2010 roku delegacji Rzeczypospolitej na czele z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim z udziałem m.in. prezesa IPN Janusza Kurtyki zmierzającej na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W katastrofie zginęło wielu członków rodzin ofiar zbrodni katyńskiej i innych osób pracujących na rzecz upamiętniania prawdy o Katyniu. Niezmordowanej do śmierci 10 kwietnia 2010 roku aktywności w zmaganiach o prawdę i sprawiedliwość w sprawie Katynia osób takich jak m.in. Stefan Melak, Bożena Mamontowicz-Łojek czy Teresa Walewska-Przyjałkowska nie udało się zastąpić do dzisiaj i wątpliwe jest, aby udało się to uczynić kiedykolwiek. Luki po tej prawdziwej masakrze ludzi walczących o prawdę katyńską nie wypełniły niestety w sposób wystarczający instytucje naszego państwa. Czytelnik odnajdzie w oddawanej do jego rąk książce nawiązania do następujących po dramacie smoleńskim deklaracji władz Rosji w kwestii Katynia i rozczarowań związanych z ich realizacją. Władze Rosji oficjalnie oznajmiły o zakończeniu przekazywania Polsce kopii dokumentacji tzw. sprawy karnej nr 159, czyli umorzonego rosyjskiego śledztwa katyńskiego. 19 grudnia 2013 roku szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow kategorycznie oświadczył, że Polska nie uzyska dostępu do wszystkich akt sprawy nr 159, powołując się przy tym m.in. na kwestię ochrony danych osobowych. Nie spotkało się to niestety z adekwatną do sytuacji reakcją ze strony polskiej. Przykryć tej porażki w procesie dochodzenia do prawdy nie może odnalezienie przez Krystynę Piórkowską w archiwach amerykańskich kolejnej ciekawej relacji pułkownika Johna Van Vlieta, ukazującej w negatywnym świetle postępowanie władz amerykańskich w sprawie Katynia bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, ogłoszone na konferencji prasowej z udziałem władz polskich 8 stycznia 2014 roku. Problem utajnienia części akt rosyjskiego śledztwa katyńskiego nie wyczerpuje kwestii braku dostępu do znajdujących się na wschodzie źródeł wiedzy o nierozpoznanych dotąd elementach zbrodni katyńskiej. Cały czas nie znamy nawet pełnej imiennej listy ofiar zbrodni i nie mamy pewności co do wszystkich miejsc ich kaźni oraz ukrycia zwłok. Znalezienia odpowiedzi na te pytania nie należy się spodziewać w dokumentach katyńskich z archiwów amerykańskich, odszukanych i w dużej części upublicznionych w internecie na mocy decyzji władz Stanów Zjednoczonych z 2011 roku. Liczące tysiące stron amerykańskie zbiory archiwalne, dziś łatwiej dostępne, kryją wiele ważnych informacji, raczej jednak na temat biegu sprawy katyńskiej postmortem niż samej zbrodni popełnionej w 1940 roku. W końcowej partii tomu nie mogło również zabraknąć odwołania do najświeższego przykładu relatywizowania zbrodni na Polakach, związanego z bulwersującym wynikiem postępowania toczącego się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu z powództwa grupy krewnych ofiar zbrodni katyńskiej przeciwko Rosji. 23 października 2013 roku Wielka Izba ETPC, powołując się na absolutnie nieprzekonujące argumenty formalno-prawne, wydała niekorzystny dla rodzin katyńskich wyrok. Co szokujące, niekorzystny dla Polaków werdykt w bardzo istotnej części poparł sędzia z Polski. Wadliwe prawnie rozstrzygnięcie zostało poprzedzone wytoczeniem przez stronę rosyjską argumentów relatywizujących, a nawet negujących wiedzę historyczną o popełnionej w 1940 roku w Katyniu i innych miejscach masowej zbrodni na Polakach. W 2014 roku, 74 lata po dramacie, zbrodnia katyńska pozostaje nieosądzona. Istnieje na pewno możliwość oceny prawnej zbrodni w ramach prowadzonego od 30 listopada 2004 roku przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie śledztwa o sygnaturze S3804ZK w sprawie określanej symbolicznym mianem zbrodni katyńskiej. To polskie śledztwo katyńskie prowadzone jest pod kątem możliwości zajścia zbrodni wojennej, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa z odpowiednich artykułów Polskiego Kodeksu Karnego, czyli najcięższych, niewykluczających się wzajemnie kwalifikacji masowych zbrodni. Aby zaowocowało ono prawnym napiętnowaniem mordu katyńskiego, gromadzenie materiału dowodowego musi zostać w którymś momencie zakończone sformułowaniem aktu oskarżenia przeciwko winnym zbrodni i ich następcom prawnym. Trudna kwestia możliwości dochodzenia sprawiedliwości przed instytucjami międzynarodowymi, która w pierwszym rzędzie wymagałaby bardzo poważnych przygotowań prawniczych i silnej woli w Polsce, pozostaje nadal otwarta. W kontekście walki o prawdę i sprawiedliwe osądzenie zbrodni popełnionej w 1940 roku, zaniepokojenie budzi widoczna w ciągu ostatnich kilku lat tendencja do kwestionowania ludobójczego charakteru dramatu katyńskiego. Kuriozum stanowiły próby szantażowania w publicznym dyskursie wewnątrz Polski osób przekonanych o zasadności traktowania mordu katyńskiego jako ludobójstwa argumentem o rzekomym szkodzeniu państwu poprzez samowysuwanie takiej kwalifikacji. Zbrodnia katyńska była ludobójstwem, również w znaczeniu prawnym, zgodnym m.in. z Konwencją Narodów Zjednoczonych o ludobójstwie, gdyż została popełniona w zamiarze co najmniej częściowego zniszczenia konkretnej grupy narodowej, w tym wypadku narodu polskiego. Taki zamiar, cel mocodawców zbrodni nie budzi wątpliwości już w wypadku wyodrębnionej grupy ofiar mordu katyńskiego z 1940 roku. Z pełną ostrością jest widoczny na tle wielu milionów ofiar prześladowań. Same deportacje administracyjne objęły kilkaset tysięcy osób, prowadzonych przez Sowietów na anektowanych ziemiach II RP w latach 1939-1941. Zasadne jest też rozpatrywanie mordu katyńskiego jako kontynuacji popełnionych w latach 1937-1938 masowych mordów na Polakach, obywatelach ZSSR. Podczas operacji polskiej ich ofiarą padło nie mniej niż 111 tysięcy osób. Pomysłodawcą polityki wyniszczenia kilku mniejszościowych grup narodowych w Związku Sowieckim, której największą, mierzoną między innymi odsetkiem prześladowanym w danej zbiorowości, ofiarą stali się Polacy, był Józef Stalin, a jej głównym wykonawcą, szef NKWD, Mikołaj Jeżow. Poszczególne jej etapy zatwierdzało Politbiuro WKP i Rada Najwyższa ZSSR. Zaprogramowane przez kierownictwo partyjno-państwowe ZSSR ze Stalinem na czele, działania sowieckiego aparatu przemocy, zarówno w okresie, kiedy kierował nim Jeżow, jak i później, gdy jego stery przejął Ławrientyj Beria, współodpowiedzialny za mord w Katyniu, prowadziły do wyniszczenia polskiej grupy narodowej. Antypolską akcję w latach 30. i 40. XX wieku władze sowieckie prowadziły za pomocą różnorodnych środków, ze szczególnym upodobaniem do masowych zabójstw i deportacji, ale w jednym zamiarze – zniszczenia narodu polskiego na wielkim obszarze jego historycznej egzystencji w Europie Wschodniej. Profil ofiar zbrodni katyńskiej 1940 roku, wśród których byli przedstawiciele polskich elit politycznych ze wszystkich, również zachodnich obszarów Polski, wskazuje jako jeden z motywów powzięcia zamiaru ich zgładzenia, a pośrednio również motyw wszystkich aktów ludobójczych w stosunku do Polaków w okresie stalinowskim, a nawet szerzej, prześladowań Polaków w okresie komunistycznym, dążenie do osłabienia narodu w stopniu pozbawiającym go zdolności do samodzielnego bytu politycznego, nawet na terenie ograniczonym do Europy Środkowej. Zamiaru wyniszczenia grupy, który w porządku prawnym przesądza o ludobójstwie, nie należy mylić z motywami jego powzięcia. Zamiarem, dla realizacji którego w 1940 roku dokonano zbrodni katyńskiej, było wyniszczenie narodu polskiego. Najoczywistszym, co nie oznacza, że jedynym, motywem posunięcia się do ludobójstwa była obawa sowieckich decydentów przed państwowotwórczymi i kulturotwórczymi możliwościami Polaków, mogących zagrozić realizacji utopii komunistycznej i imperialnej dominacji ZSSR w Europie. Zgodnie z brutalną zasadą okresu stalinowskiego, mówiącą, że kiedy giną ludzie, znika problem, w intencji zbrodniarzy jednym ze skutków ludobójstwa miała być likwidacja zdolności państwowotwórczych Polaków. W języku potocznym pojęć zamiaru i motywu, a także skutku i celu używamy wymiennie. Możliwość wyznaczenia dodatkowych, pozanarodowymi, cech wspólnych dla danej grupy Polaków, ofiar zbrodni popełnionej w Katyniu i innych miejscach 1940 roku, nie zmienia faktu, iż mordowano ich w celu zniszczenia polskości. Z takim samym zamiarem w latach 30. i 40. XX wieku funkcjonariusze NKWD i innych organów sowieckiego państwa mordowali, przesiedlali lub w inny sposób prześladowali setki tysięcy ich rodaków. Katyń był zbrodnią ludobójstwa, popełnioną w konkretnej rzeczywistości historycznej Europy Wschodniej i Środkowej, kształtowanej w XX stuleciu przez zbrodniczą ideologię komunizmu i wielkoruski imperializm, wcielane w życie między innymi przy użyciu ludobójstwa przez władze Związku Sowieckiego. Zbrodnia katyńska na narodzie polskim, skazana przez dziesiątki lat na zakłamanie lub zapomnienie, była najstraszniejszym owocem komunistycznej ideologii i moskiewskiego imperializmu. Cały czas trwa walka o wyjaśnienie wszystkich aspektów ludobójstwa z 1940 roku, jego sprawiedliwe osądzenie, a przede wszystkim o to, by w świadomości historycznej Polaków i innych narodów obecna była prawda o Katyniu. Kluczem do tej obecności jest pogłębianie i popularyzowanie wiedzy o sprawie katyńskiej. Publikacja ta ma być w moim zamiarze małą cegiełką w rosnącym, pomimo trudności, murze rzetelnej wiedzy o Katyniu. Wiedzy, która wraz z moralnością stanowi najlepszą obronę przed kłamstwem i relatywizmem. Sprawa katyńska. 70 lat historii. Zagłada polskich jeńców w 1940 roku. W wyniku działań wojennych we wrześniu 1939 roku w niewoli sowieckiej znalazło się około 250 tysięcy polskich żołnierzy, w tym około 10 tysięcy oficerów. Oficerów od razu potraktowano w sposób szczególny, źle wróżący ich losowi. Oddani zostali pod władzę specjalnie utworzonego w ramach Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych, NKWD, Zarządu do Spraw Jeńców Wojennych i osadzeni w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W Ostaszkowie dołączyli do rzeszy polskich policjantów, żołnierzy KOP i funkcjonariuszy innych służb mundurowych. We wszystkich obozach internowano też niewielkie grupy cywilnych przedstawicieli polskich elit społecznych. Znacznie więcej polskich więźniów, cywili, zostało wtrąconych do więzień na obszarach tzw. wschodnich, Ukrainy i Białorusi, czyli okupowanych przez ZSSR ziem wschodnich RP. W początku marca 1940 roku Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych, Ławrientij Beria, skierował do Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej, bolszewików, adresowane do towarzysza Stalina, pismo z projektem decyzji o likwidacji polskich jeńców wojennych i więźniów. Większość przewidzianych do wymordowania przetrzymywano w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. 14 736 byłych oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, żandarmów, służby więziennej, osadników i agentów wywiadu. Ponad 97% narodowości polskiej. Pozostałą grupę spośród 18 632, wśród nich 10 685 Polaków, przetrzymywano w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi. Wniosek został rozpatrzony przez Biuro Polityczne Komitetu Centralnego WKP 5 marca 1940 roku. Na dokumencie, na którym wpisano tę datę, obok parafy wnioskującego Berii, znalazły się podpisy Józefa Stalina, Klimenta Woroszyłowa, Wiaczesława Mołotowa i Anastaza Mikojana oraz adnotacja sekretarza o zaakceptowaniu decyzji również przez Michaiła Kalinina i Łazara Kaganowicza. Postanowienie Politbiura WKP potwierdzone zostało w decyzji z 5 marca 1940 roku sporządzonej wyciągiem z protokołu nr 13. Decyzją tą najwyższe władze partyjno-państwowe ZSSR skazały na zagładę 25 700 Polaków. Poczynając od pierwszych dni kwietnia 1940 roku, NKWD realizowało zbrodniczą akcję likwidacji trzech obozów specjalnych, wywożąc z nich, a następnie rozstrzeliwując jeńców. W chwili jej uruchomienia w obozie w Kozielsku więziono 4599, w Starobielsku 3895, w Ostaszkowie 6346 osób. Spośród przetrzymywanych w obozach w chwili przystąpienia do ich likwidacji zabito wszystkich z wyjątkiem 395 jeńców wyłączonych głównie w celu wykorzystania ich do realizacji sowieckich zamierzeń politycznych, co niestety w odniesieniu do części z nich odniosło zamierzony skutek, na przykład Zygmunt Berling. Tysiące innych zamordowano. Jeńców Kozielska rozstrzelano w Lesie Katyńskim, w daczy NKWD lub nad dołami śmierci, w których ukryto ciała. Jeńców Starobielska rozstrzelano w Charkowie i tam pogrzebano. Jeńców Ostaszkowa rozstrzelano w Twerze, ciała ukryto w Miednoje. Równolegle dokonano mordu na więźniach przetrzymywanych na zagarniętych przez Związek Sowiecki ziemiach II Rzeczypospolitej. Wedle pochodzącej z 1959 roku notatki szefa KGB ZSRR Aleksandra Szelepina dla sekretarza generalnego KPZS Nikity Chruszczowa na podstawie decyzji z 5 marca 1940 roku wykonywanej przez specjalną trójkę NKWD ZSRR rozstrzelano 21 857 osób. Faktyczna liczba ofiar przekroczyła zapewne 22 tysiące. Kontekst zbrodni katyńskiej stanowiło niszczenie polskości na terenach anektowanych w 1939 roku przez Związek Sowiecki, obejmujące m.in. deportację kilkuset tysięcy Polaków w głąb ZSSR w celu etnicznego wyczyszczenia ziem polskich. Kwalifikacja zbrodni katyńskiej. Zagłada w 1940 roku oficerów Wojska Polskiego, zawodowych i powołanych z rezerwy, a także policjantów, urzędników, sędziów, prokuratorów, działaczy państwowych, ziemian oraz przedstawicieli innych kluczowych dla istnienia narodu grup społecznych i zawodowych, była w intencji sprawców elementem działań prowadzących do likwidacji narodu polskiego. Narodu rozumianego jako wspólnota polityczna świadoma swojej historii i wyjątkowości. Zniszczenie narodu gwarantowało trwały upadek świeżo wymazanego przez Sowietów z mapy Europy wespół z hitlerowskimi Niemcami państwa polskiego, które nie miało już nigdy odzyskać suwerennego bytu politycznego. Korzenie mentalne zbrodni katyńskiej tkwiły głęboko w ideologii socjaldemokracji Lenina przekształconej w RKP WKP, która akceptowała, jako metodę osiągania celów politycznych, ludobójstwo. Ukute przez Rafała Lemkina w trakcie II wojny światowej pojęcie ludobójstwa zostało wprowadzone do języka prawnego i politycznego świata w rezolucji ONZ z 12 grudnia 1946 roku. Jego właściwy żywot w prawie międzynarodowym rozpoczął się wraz z uchwaleniem 9 grudnia 1948 roku konwencji wprowadzającej obowiązującą do dziś definicję ludobójstwa. Konwencja z 1948 roku stwierdza, że ludobójstwem są takie czyny jak morderstwo, poważny zamach na konstytucję fizyczną i mentalną członków grupy, celowe pogorszenie warunków życia grupy, działania zmierzające do zmniejszenia liczebności grupy, porywanie dzieci na rzecz innej grupy, o ile którykolwiek z wymienionych popełniony został w zamiarze niszczenia całkowicie lub częściowo grup narodowych, etnicznych, rasowych bądź religijnych jako takich. Późne ukucie i wprowadzenie w obieg prawny pojęcia ludobójstwa nie oznacza, że nie można odnosić go do wcześniejszych zdarzeń. W ujęciu prawnym zasada lex retro non agit w wypadku ludobójstwa nie obowiązuje. Konwencja z 1948 roku stwierdza wprost: we wszystkich epokach ludobójstwo wyrządzało ludzkości wielkie straty. Charakter zbrodni katyńskiej, narodowe i społeczne kryterium doboru ofiar, motyw podjęcia decyzji i sposób jej przeprowadzenia każe ją uznać za zbrodnię ludobójstwa. W przypadku ofiar zbrodni katyńskiej o ich zagładzie zadecydowało kryterium polskości. Nie ma wątpliwości, iż mord katyński, jako skierowany przeciwko grupie wyróżnionej na podstawie narodowej i mający w swojej intencji jej zupełne lub prawie zupełne zniszczenie, był zbrodnią ludobójstwa. Kłamstwo katyńskie. Fakt masowego mordu udawało się stronie sowieckiej skrzętnie ukrywać przez kolejne miesiące po zbrodni. Listy do jeńców, w tym kierowane za pośrednictwem Czerwonego Krzyża w Genewie, zatrzymywano lub zwracano z adnotacjami o złym adresie. Korzystając natomiast z braku stosunków z rządem polskim, rząd sowiecki unikał jakichkolwiek oficjalnych wypowiedzi na temat losu jeńców. Sytuacja uległa zmianie po uderzeniu niemieckim na ZSSR 22 czerwca 1941 roku i podpisaniu przywracającego stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a ZSRR układu Sikorski-Majski 30 lipca 1941 roku. W ZSSR rozpoczęło się formowanie armii polskiej, której szeregi, zgodnie z wzajemnymi umowami, mieli zasilić amnestionowani jeńcy wojenni. Fakt niestawienia się do armii Władysława Andersa tysięcy oficerów Wojska Polskiego strona sowiecka zbywała milczeniem, a przyciskana do muru tłumaczyła pokrętnie i często wręcz absurdalnie. Stalin posunął się nawet do supozycji, jakoby jeńcy uciekli do Mandżurii. Prawda o zbrodni katyńskiej nadeszła z niespodziewanej strony. Wczesną wiosną 1943 roku, po sygnałach od miejscowej ludności, Niemcy zdecydowali się przeprowadzić ekshumację w lesie katyńskim. Wynikiem było odnalezienie ciał pomordowanych polskich oficerów. Ostatniego ogniwa dowodowego mordu na polskich oficerach popełnionego przez NKWD w 1940 roku. Zainteresowany po klęsce III Rzeszy pod Stalingradem podkopaniem wiarygodności ZSSR minister Józef Goebbels rozpoczął akcję propagandową. 13 kwietnia 1943 roku Radio Berlin ogłosiło informację o odnalezieniu w lesie katyńskim ciał polskich oficerów, która spotkała się z szerokim rezonansem w świecie. W odpowiedzi na ogłoszenie przez Niemców odkrycia w Katyniu zwłok polskich jeńców pomordowanych przez bolszewików, moskiewskie radio ogłosiło 15 kwietnia 1943 roku komunikat Sowinformbiura, oskarżający o mord na oficerach niemieckich morderców faszystowskich, oskarżający Goebbelsa o prowokację skierowaną przeciwko ZSSR. Sformułowany i ogłoszony został główny paradygmat kłamstwa katyńskiego. Uzbrojeniu kłamstwa w arsenał szczegółowych fałszerskich dowodów służyło tak zwane wstępne śledztwo w tak zwanej sprawie katyńskiej. Od początku października 1943 roku do stycznia 1944 roku funkcjonariusze NKWD, NKGB podlegający Wsiewołodowi Mierkułowowi i Siergiejowi Kru Głowowi wykonali działania operacyjne mające na celu ukrycie prawdy o zbrodni i wykreowanie fałszywego obrazu losu polskich jeńców wojennych. Między innymi zastraszali świadków oraz podrzucali do dołów śmierci dowody, tak by przeprowadzane przesłuchania i ekshumacje służyły wyciągnięciu wniosków o niewinności sowieckiej i winie niemieckiej. Pełną sowiecką wersję losu wymordowanych w 1940 roku Polaków przedstawiła światu Komisja Specjalna do spraw ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzelania przez niemiecko-faszystowskich najeźdźców w Lesie Katyńskim w pobliżu Smoleńska jeńców wojennych polskich oficerów pod przewodnictwem Nikołaja Burdenki, w której skład wchodził m.in. metropolita kijowski Nikołaj. 24 stycznia 1944 roku komisja wydała komunikat, m.in. stwierdzając: z danych ekspertyzy sądowo-medycznej wynika w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, że egzekucje odbyły się jesienią 1941 roku. Wnioski wypływające z zeznań świadków i ekspertyzy sądowo-lekarskiej, że jeńcy wojenni Polacy zostali rozstrzelani przez Niemców jesienią 1941 roku, znajdują całkowite potwierdzenia w dowodach rzeczowych i dokumentach wydobytych z grobów katyńskich. Rozstrzeliwując jeńców wojennych Polaków w Lesie Katyńskim, niemieccy najeźdźcy faszystowscy konsekwentnie realizowali swoją politykę eksterminacji narodów słowiańskich. Tym samym skonstruowano i proklamowano pełną wersję kłamstwa katyńskiego podtrzymywanego w ZSSR i państwach satelickich przez następne półwiecze. Zachód a Katyń. Stosunek Zachodu do zbrodni katyńskiej był od początku moralnie dwuznaczny, a postawa polityczna rządów USA i państw zachodnioeuropejskich zmieniała się zależnie od ich ideowej proweniencji i sytuacji międzynarodowej. Po ujawnieniu w 1943 roku dołów śmierci przez Niemców, proklamacji fałszerskiej wersji i zerwaniu stosunków z RP przez ZSRR, oba mocarstwa anglosaskie oraz osobiście Winston Churchill i Franklin Delano Roosevelt nie tylko odmówili poparcia polskich starań wyjaśnienia kwestii sprawstwa mordu, ale także w korespondencji z Józefem Stalinem odcięli się od Polski i Polaków. Wspólnym motywem postępowania była obawa przed rozłamem w obozie koalicji antyhitlerowskiej, zaś w wypadku prezydenta USA także jego niewiara w winę Sowietów. Podczas procesu norymberskiego 1945-1946 sowieccy prokuratorzy, posługując się kłamstwem katyńskim, włączyli do aktu oskarżenia niemieckich zbrodniarzy wojennych zbrodnie w Katyniu. Dzięki sprawności niemieckiej obrony i bezstronności anglosaskich sędziów, często niesłusznie krytykowanych w związku ze sprawą katyńską, wyrok skazujący nie zapadł. Konsekwencje wydania przez Trybunał Norymberski wyroku skazującego Niemców za Katyń są trudne do przecenienia. Bez wątpienia byłyby tragiczne dla dalszego biegu sprawy katyńskiej. Sowiecka mistyfikacja nie powiodła się dzięki osobom delegowanym do Trybunału przez zachodnie rządy. W okresie zimnej wojny Izba Reprezentantów 82. Kongresu USA powołała specjalną komisję do spraw zbadania mordu w Lesie Katyńskim, która w latach 1951-1952 przeprowadziła zakrojone na wielką skalę rzetelne dochodzenie w tej sprawie. Komisja pracująca pod kierunkiem kongresmena Reja Madena jednoznacznie stwierdziła sowiecką winę za zbrodnie na polskich jeńcach wojennych. W odpowiedzi na aktywność tzw. Komisji Katyńskiej Madena w bloku wschodnim przeprowadzona została największa w historii kampania propagandowa kłamstwa katyńskiego. Kampanię fałszu zainicjowano w ZSSR, a swoje apogeum osiągnęła ona w Polsce Ludowej, gdzie w sprawie katyńskiej poświęcano całe numery gazet, a nawet wydano książkę Bolesława Wójcickiego pod tytułem Prawda o Katyniu. Tło zainteresowania kongresmenów sprawą mordu na polskich jeńcach stanowił konflikt z komunistycznymi Chinami i pośrednio ZSSR w Korei, podczas którego na porządku dziennym stanęła m.in. kwestia postępowania z jeńcami. Koniunkturalne podłoże aktywności komisji nie stoi w sprzeczności z jej pozytywną rolą w sprawie katyńskiej. W latach 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii środowiska brytyjskie i polskie podjęły wysiłek przypomnienia światu o mordzie na Polakach. Programy BBC, książki Louisa Fitzgibbona, Podjęcie sprawy Katyńskiej wywołało zakrojoną na największą skalę od czasu działalności Komisji Madena sowiecką i polską akcję w obronie kłamstwa Katyńskiego. 15 kwietnia 1971 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego po akceptacji lub konsultacji m.in. Leonida Breżniewa, Michaiła Susłowa, Jurija Andropowa i Andrieja Gromyki zdecydowało o podjęciu akcji mającej zablokować nagłaśnianie prawdy o Katyniu w Wielkiej Brytanii. Do rządu brytyjskiego skierowano demarsze do MSZ Anglii, wprost broniące sformułowanej w latach 1943-1944 wersji o zagładzie polskich oficerów. W kolejnych latach inicjatywa erygowania w Londynie wskazującego na winę sowiecką pomnika ofiar Katynia wywołała zdecydowaną kontrakcję Moskwy i Warszawy prowadzoną w celu obrony kłamstwa o jakoby niemieckiej odpowiedzialności za Katyń. Działania komunistów po części odniosły zamierzony przez nich skutek, przyczyniając się do zmiany lokalizacji pomnika i osłabienia jego wymowy w zakresie jednoznacznego wskazania winnych mordu. Sukces interwencji możliwy był dzięki miękkiej postawie brytyjskiego rządu, który za sprawą laburzystowskiego zaplecza zabronił nawet uczestnictwa brytyjskich weteranów w uroczystości odsłonięcia pomnika i hierarchii anglikańskiej, która zablokowała jedną z lokalizacji pomnika. Postawa władz brytyjskich uległa zmianie w latach 80. po zwycięstwie w wyborach partii konserwatywnej i objęciu rządów przez Margaret Thatcher, kiedy to uroczystości pod pomnikiem uzyskały oficjalną asystę brytyjskiej armii. Reasumując, rola Zachodu jako trudno definiowalnej, ale odczuwalnej kulturowej i politycznej rzeczywistości nie była w sprawie Katyńskiej jednoznacznie pozytywna, ale też, wbrew powielanym często opiniom, nie była negatywna. Zachód poprzez aktywność poszczególnych rządów, instytucji i osób prywatnych służył, zarówno w płaszczyźnie intencjonalnej, jak i w zakresie skutków działań, tak dobremu, jak i złemu. Zastanawiając się nad ambiwalencją postawy Zachodu wobec Katynia, należy zwrócić uwagę na główne motywy postępowania ludzi Zachodu wobec tej konkretnej i innych zbrodni sowieckich i szerzej komunistycznych. Już wojenne leitmotivs postępowania anglosaskich przywódców były prefiguracją dwóch głównych powodów pomijania bądź odrzucania na Zachodzie prawdy o Katyniu. Zwykłego koniunkturalizmu politycznego, Roosevelt i Churchill, każącego przechodzić do porządku dziennego nad sprawą oraz fundamentalnego odmawiania uznania prawdy za prawdę, Roosevelt. Druga z postaw wynikała z zakorzenionego już od rewolucji rosyjskiej, a w sensie dziedzictwa wiary w progresywne utopie nawet francuskiej, postrzegania w licznych i wpływowych środowiskach ZSSR, tak jak wcześniej innych rewolucyjnych rządów, jako eksperymentu, którego zdezawuowanie podważałoby wiarygodność własnej wiary politycznej, zakładającej m.in. możliwość radykalnej, pozytywnej przemiany świata i człowieka metodą rewolucji politycznej. W rzeczywistości politycznej oznaczało to usilną odmowę przyjmowania przez zachodnią lewicę do wiadomości faktów świadczących źle o Związku Sowieckim, gdyż oznaczało to w jej rozumieniu przyznanie racji kontrnarracji ideowej i historiozoficznej zachodnich konserwatystów. Prawda była zakładnikiem politycznego przekonania. W okresie powojennym problem ten był bardziej niż w USA widoczny w Europie Zachodniej, gdzie sytuacji wbrew częstym opiniom radykalnie nie zmieniła nawet publikacja Archipelagu Gułag. Przedkładając sytuację pułapki światopoglądowej, w którą została złapana m.in. prawda o Katyniu, na życie polityczne Zachodu, oznaczało to po prostu z reguły poparcie środowisk i partii prawicowych dla prawdy i odwrotne działanie środowisk i partii lewicowych. Konstatacja ta razić może na pierwszy rzut oka banalnością, ba, zawiera ona w sobie bez wątpienia coś wręcz wulgarnego, ale przyjrzenie się przebiegowi sporów o sprawę Katynia upewnia o jej prawdziwości. Rzeczywistość była banalna i zarazem odrażająca, jednak nie tyle powinna być dziś chyba powodem do czerpania poczucia moralnej wyższości dla prawicy, co w ogóle skłaniać do refleksji nad skłonnością widzenia rzeczy tak, jak je chcemy widzieć, a nie takimi, jakie są, również z motywów ideologicznych, partyjnych czy wręcz koteryjnych. Sprawa Katynia wśród Polaków i w Polsce. Już pochylając się nad zagadnieniem postawy Zachodu wobec Katynia, nie sposób było uniknąć nawiązań do postaw Polaków, czy to pozytywnych, związanych na przykład z walką emigracji, czy negatywnych, związanych z działaniami władz PRL. Biorąc pod uwagę przynależność narodową ofiar zbrodni i wagę tejże zbrodni w historii Polski, nie ma w tym nic dziwnego. Sprawa Katynia najboleśniej była odczuwana przez Polaków i to im najbardziej zależało na jej nagłośnieniu. Z drugiej strony, ukrycie prawdy o Katyniu stało się już od 1943 roku najżywotniejszym interesem innych Polaków, twórców i władców Polski Ludowej. Polscy komuniści w ZSSR i w kraju bezwarunkowo zaakceptowali sowieckie fałszerstwo. Związek Patriotów Polskich, dowództwo pierwszego Korpusu Wojska Polskiego i PPR propagowały ustalenia tzw. Komisji Burdenki. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski i zainstalowaniu w Warszawie powolnego Moskwie rządu, kłamstwo katyńskie stało się obowiązującą państwową wersją wydarzeń. W PRL głównym narzędziem niedopuszczania do rozpowszechniania prawdy o Katyniu była propaganda i jej nieodłączna towarzyszka cenzura. W okresie stalinowskim wprost propagowano wersję Komisji Burdenki. Wbrew obiegowym opiniom była ona również kolportowana, na przykład w drukach skierowanych do partyjnych i wojskowych, również po 1956 roku, aż do lat 80. XX wieku. Generalnie władza we wszystkich, może z wyjątkiem lat 40. okresach Polski Ludowej, decydowała się na czynne propagowanie fałszywej wersji, głównie w reakcji na szerzenie prawdziwych informacji o losie pomordowanych bądź swoiście pojmowanej prewencji, jak w obliczu opozycyjnych obchodów rocznicy mordu wiosną 1980 roku. W innych okolicznościach preferowała spychanie sprawy katyńskiej w sferę zapomnienia, w społeczny niebyt, nigdy przy tym jednak nie wycofując się z obrony pełnopostaciowego fałszu. W PRL niezmiennie blokowano przekazywanie prawdziwych informacji na temat Katynia. Zapis cenzury z 1975 roku stanowił m.in.: nie wolno dopuszczać jakichkolwiek prób obarczania ZSRR odpowiedzialnością za śmierć polskich oficerów w Lasach Katyńskich. Przełamywanie monopolu władzy na informowanie i nieinformowanie o Katyniu było zasługą pojedynczych odważnych osób, emigracji politycznej, rozgłośni nadających z Zachodu, o czym warto pamiętać, a od połowy lat 70. również zorganizowanej opozycji politycznej w kraju. Drugim narzędziem walki włodarzy Polski Ludowej z prawdą o Katyniu były bezpośrednie represje wobec osób zagrażających kłamstwu. Na podstawie materiałów MSW i wymiaru sprawiedliwości zidentyfikować można około 100 przypadków zaangażowania organów ścigania i sprawiedliwości w represje związane ze sprawą katyńską. W wypadku spraw kończonych wyrokami sądowymi możemy mówić o nadreprezentacji okresu stalinowskiego, represje wyłącznie policyjne i sprawy, w które zaangażowała się prokuratura, ale nie trafiły one na wokandę, były proporcjonalnie rozłożone przed 1956 roku i po nim. Za przykład represji posłużyć może sprawa z okresu aktywności Komisji Madena. Księdza Jana Lecha, proboszcza beskidzkiej parafii Kamionek, aresztowano w kwietniu 1952 roku w okresie walki z Komisją Katyńską Kongresu USA. Oskarżono go o zorganizowanie w Polsce przesłuchań świadków, których zeznania sfabrykował tak, by sprawstwo zbrodni katyńskiej przypisać pogromcy faszyzmu i jego zbrodni Związkowi Radzieckiemu i które miałyby być następnie przesłane kongresmenowi USA jako materiał propagandowy. 30 września 1953 roku Sąd Wojskowy w Krakowie skazał księdza Lecha z paru artykułów KKWP na 10 lat więzienia, 3 lata infamii i przepadek całego majątku. Kolejny przykład walki o prawdę i przeciwko prawdzie może stanowić przejmująca historia z końcowego okresu PRL. Po demonstracji w Tarnowie 14 kwietnia 1985 roku Alina Szymiczek, Andrzej Fenrych i Jan Gomoła złożyli w symbolicznym miejscu kwiaty, czcząc pamięć pomordowanych w Katyniu. Cała trójka stanęła przed Kolegium do Spraw Wykroczeń w Tarnowie, które 30 lipca 1985 roku wydało orzeczenie o ich winie. 6 listopada 1985 roku podczas posiedzenia odwoławczego Jan Gomoła, zasłużony kombatant, po raz kolejny pryncypialnie odrzucający haniebne zarzuty, nagle upadł i nie odzyskawszy przytomności, zmarł dzień później. Dopiero od połowy 1989 roku można było głosić prawdę o zbrodni bez groźby represji. Kłamstwo katyńskie, założycielski fałsz Polski Ludowej, nie przeżyło jej upadku. Gorzkim paradoksem jest, że dziś, w związku z 70. rocznicą zbrodni, Kreml ponownie, choć oczywiście w innych warunkach, w innym stopniu i w odmienny sposób niż niegdyś, rozgrywa Polaków przeciwko sobie. Kukułcze jajo przemyślnie wycelowanego zaproszenia na obchody 70. rocznicy zbrodni nie spotkało się z jasną, jednolitą odpowiedzią strony polskiej, wskazującą, że dla Polski sprawa ma wagę tak wielką i jest tak bolesna, że reprezentować Rzeczpospolitą na uroczystościach musi głowa państwa, której co najwyżej mogą towarzyszyć inne osoby. Niestety, nie pierwszy raz kremlowski wariant polityki divida et impera okazał się, przynajmniej do pewnego stopnia i czasu, skuteczny. Prowokacja rosyjska zaczęła służyć niektórym uczestnikom polskiego życia publicznego do prób dyskredytowania prezydenta RP, czyli wypełniła swój czytelny, choć nie dla wszystkich, cel. Polskie elity dały się wciągnąć w gorszący spór i tym samym podzielić wokół sprawy, która żadną miarą dzielić ich nie powinna. Rocznicowa polityka Kremla padła niestety na podatny grunt. Dość przypomnieć rozpętany rok temu szkodliwy konflikt o prawne definiowanie zbrodni, kiedy nieodpowiedzialnie postawiono znak zapytania nad kwalifikacją zbrodni katyńskiej jako ludobójstwa. Z tym większą radością należy w tej sytuacji przyjąć wygaszenie w ostatnich tygodniach przed uroczystościami polskich sporów wokół obchodów. Sprawa Katynia, który jest naszym wspólnym polskim bólem, nie może nas dzielić. Wypełnienie tego zobowiązania dziś, 70 lat po zbrodni, w niepodległej ojczyźnie, zależy od nas samych. Zgoła inaczej rzecz ma się ze sprawą Katynia w relacjach polsko-rosyjskich, gdzie punkt ciężkości dalszego jej biegu leży i zależy w istocie głównie od decyzji zapadających w Rosji. Katyń, Polska, Rosja. 70 lat postmortem. 13 kwietnia w 1990 roku komunikat TASS anonsował NKWD jako sprawcę zbrodni na polskich jeńcach. W kolejnych latach na światło dzienne zostały przez Rosjan wydobyte świadectwa ukazujące szczegółowo obraz zbrodni popełnionej w 1940 roku na Polakach. Dokumenty wskazujące na odpowiedzialność politbiura WKP za zbrodnię katyńską prezydent Rosji Borys Jelcyn przekazał Polsce w 1992 roku. Ujawniony został też wielki zbiór materiałów operacyjnych NKWD. Równolegle do ujawniania archiwaliów Generalna Prokuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej prowadziła dochodzenie w sprawie Katynia, a ujawnione przesłuchania dostarczyły kolejnych informacji o zbrodniczej operacji NKWD. W miejscach ukrycia zwłok, Katyniu, Charkowie, Miednoje, powstały cmentarze i memoriały. Rosyjscy uczeni wydali cenne opracowania poświęcone Katyniowi i przyczynili się do edycji dokumentów zbrodni. Rosyjskie stowarzyszenie Memoriał podjęło trud upamiętnienia mordu na Polakach i nadal nie spoczęło w wypełnianiu tej misji, co stanowi do dziś znak nadziei. Kłamstwo odchodziło w niebyt. Mogło się nawet wydawać, że wraz z jego upadkiem sprawa katyńska straci cechy aktualnego sporu, pozostając dla świata, a szczególnie wschodniej części Europy, ostrzeżeniem przed powtórzeniem podobnej zbrodni. Kierunek zmian w Rosji postawił jednak już w połowie lat 90. pod znakiem zapytania szansę na porozumienie wokół sprawy katyńskiej. Nowa Rosja nie tylko nie odcięła się definitywnie od sowieckiej spuścizny, ale wręcz zawróciła z tej drogi. Warunki pojednania, prawda i sprawiedliwość pozostały ze strony rosyjskiej niespełnione. Pierwszą z tych wartości zaczęto relatywizować, a nawet ponownie podważać, drugą w ogóle odrzucono. W Rosji Władimira Putina rozwinięto propagandę relatywizowania Katynia, używając wymyślonych jeszcze na zlecenie Michaiła Gorbaczowa fałszywych porównań Katynia do losu sowieckich jeńców wojny 1920 roku. Co więcej, we współczesnej Rosji do życia przywrócone zostało, na przykład w książkach Jurija Muchina, kłamstwo katyńskie, czyli wersja Burdenki wzbogacona o traktowanie ujawnionych w latach 90. XX wieku dokumentów jako fałszywek. Szczególnie niepokojące jest to, iż w XXI wieku postawa taka znajduje poklask nie tylko w środowiskach z marginesu rosyjskiej polityki, ale również wśród niektórych posłów Dumy Państwowej, chcących rewidować uznające odpowiedzialność za mord partii komunistycznej i NKWD rosyjskie stanowisko z lat 90. XX wieku. Zakończenie w 2004 roku śledztwa Katyńskiego Genprokuratury bez nadania sprawie jakiejkolwiek kwalifikacji masowej zbrodni sprowadziło Katyń w niebyt prawny i de facto oznacza, że przynajmniej dla władz rosyjskich stanowi ona serię przestępstw pospolitych albo nie oznacza już nic. Upadek bloku wschodniego otworzył drogę do zwycięstwa prawdy o Katyniu, ale ewolucja polityki rosyjskiej uniemożliwiła przekucie jej na pojednanie polsko-rosyjskie. Można powiedzieć, że sprawa Katynia współcześnie dzieli już nie komunistów i antykomunistów, tych, którzy chcą prawdy i tych, którzy kłamią, a narody, Polaków i Rosjan. Stało się to za sprawą niezdolności Rosji do odrzucenia totalitarnej spuścizny i to pomimo wielkich wysiłków wielu przedstawicieli rosyjskiej inteligencji, niestety przegrywających z własną władzą, a może i z własną historią. Jest to porażka wszystkich, Rosjan i Polaków, ateistów i wierzących, katolików i prawosławnych. Sprawa katyńska na tle międzynarodowym. 1940-1943. Podpisany 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie pakt pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Sowieckim otworzył obu państwom drogę do podziału środkowej Europy. W wyniku agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę odpowiednio 1 i 17 września 1939 roku pod władzę ZSSR dostała się przeszło połowa terytorium państwa polskiego z kilkunastoma milionami jego obywateli. W trakcie działań bojowych i aresztowań w niewoli sowieckiej znalazło się około 250 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, w tym kilkanaście tysięcy oficerów. Część szeregowców i podoficerów wobec trudności w zorganizowaniu miejsc internowania zbiegła. Niektórzy zostali zwolnieni do domów, a pochodzący z terenów zajętych przez III Rzeszę przekazani nazistowskiemu sprzymierzeńcowi. Resztę, a wśród nich i niewielką grupę ukrywających swój status oficerów, skierowano do obozów pracy przymusowej. Wobec ogółu oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb policyjnych władze ZSSR zastosowały wyjątkowe środki organizacyjne. Zwierzchność nad nimi objął zarząd do spraw jeńców wojennych utworzony w ramach Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych – NKWD. NKWD osadziło przeważającą część oficerów, a także podchorążych WP w trzech obozach specjalnych dla jeńców wojennych. W Kozielsku około 4,5 tysiąca, w Starobielsku niespełna 4 tysiące, w Ostaszkowie kilkudziesięciu. W obozie ostaszkowskim wojskowi dołączyli do przeszło 6 tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza i innych służb mundurowych. W trzech obozach jenieckich NKWD przetrzymywało też małe grupy polskich cywili. Wojskowi nieosadzeni w obozach jenieckich zostali wtrąceni do więzień na terenach zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, czyli okupowanych przez ZSSR ziem wschodnich RP, dołączając do rzeszy więzionych tam cywili. Część wyższych oficerów, w tym generała Władysława Andersa, jeszcze w 1939 roku przewieziono do moskiewskich więzień na Łubiance i Butyrkach. W przeciągu kilku pierwszych miesięcy niewoli w miejscach odosobnienia zmarło stosunkowo niewielu polskich oficerów. Tylko nieliczni spośród osadzonych zostali osądzeni i z wyrokami skierowani do łagrów w głębi ZSSR. Zdecydowana większość doczekała w obozach dla jeńców wojennych i więzieniach tragicznej wiosny 1940 roku. Komunistyczne ludobójstwo. Katyń 1940. Stojący na czele NKWD Ławrientij Beria skierował w marcu 1940 roku do Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików notatkę z projektem decyzji likwidacji 25 700 polskich jeńców i więźniów. W piśmie padła propozycja polecić NKWD ZSSR. Po pierwsze, sprawy znajdujących się w obozach jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i służby więziennej. Po drugie, jak też sprawy aresztowanych i znajdujących się w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi 11 tysięcy osób. Rozpatrzyć w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelanie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez biuro polityczne 5 marca 1940 roku. Zbrodnicza decyzja biura politycznego KCWKP została ujęta w wykazie uchwał w wyciągu z protokołu nr 13 posiedzeń Politbiura jako uchwała z 5 marca 1940 roku, łamane na 144. Sprawa NKWD ZSSR, najważniejsi sowieccy dygnitarze, zgodnie skazali na zagładę Polaków przetrzymywanych w obozach specjalnych Kozielsk, Starobielsk i Ostaszków oraz w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi. Dokumenty Politbiura i NKWD dotyczące mordu Katyńskiego ujrzały światło dzienne dopiero w początku lat 90. XX wieku. W kwietniu i maju 1940 roku NKWD zrealizowało operację katyńską w stosunku do trzech obozów jenieckich, wywożąc z nich i rozstrzeliwując większość internowanych. W podobnym okresie czasu, być może obejmującym również kilka kolejnych tygodni 1940 roku, wymordowano więźniów. W toku całej operacji zabito nie mniej niż blisko 22 tysiące jeńców wojennych i więźniów. Największą grupę wśród zamordowanych w ramach operacji katyńskiej stanowili oficerowie zawodowi i rezerwy WP. Wymordowanie na mocy jednej decyzji w sumie we wszystkich miejscach około 8 tysięcy oficerów stworzyło największą w historii polskiej armii wyrwę w kadrze oficerskiej, powstałą w sposób tak gwałtowny i w tak krótkim czasie, nieporównywalną z najcięższymi nawet działaniami bojowymi. Zgładzona została zdecydowana większość polskich jeńców, oficerów przetrzymywanych w ZSSR. Zniknięcie wielotysięcznej zbiorowości nie mogło być pokryte pozostawieniem przy życiu kilkuset wyłączonych jeńców Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa oraz oficerów przetrzymywanych w Związku Sowieckim w miejscach odosobnienia nieujętych w marcowym rozkazie, w tym tych ukrywających swoje szarże. Było ich wielokrotnie mniej niż wymordowanych. Proporcje te zmieniło dopiero przejęcie przez Sowietów latem 1940 roku z Litwy i Łotwy kilku tysięcy polskich jeńców wojennych. Nawet jednak po zsumowaniu partii oficerów przejętych tuż po zagładzie kolegów z tymi, którzy przeżyli hekatombę w ZSSR, liczba oficerów zgładzonych przewyższała liczbę tych, którzy pozostali przy życiu. Fakt masowego mordu udawało się stronie sowieckiej skrzętnie ukrywać przed opinią międzynarodową przez wiele miesięcy po zbrodni. Listy do jeńców, w tym kierowane za pośrednictwem Komitetu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, zatrzymywano lub zwracano z adnotacjami o złym adresie. Rząd sowiecki, korzystając z braku stosunków z rządem polskim, unikał jakichkolwiek oficjalnych wypowiedzi na temat losu jeńców. Atak III Rzeszy na ZSSR i Układ Sowiecko-Polski z 30 lipca 1941 roku. Sytuacja uległa zmianie w związku z uderzeniem niemieckim na ZSSR 22 czerwca 1941 roku. Sprawa Polaków więzionych w ZSSR podjęta została przez rząd premiera Sikorskiego po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej 22 czerwca 1941 roku. Tuż po ataku premier wydał lapidarną instrukcję dla okupowanego kraju i placówek dyplomatycznych, a dzień później, 23 czerwca, wygłosił przemówienie radiowe. Sprawę jeńców wojennych Sikorski poruszył w przemówieniu tuż po postulacie powrotu do status quo sprzed września 1939 roku w retorycznym zapytaniu: za miłość do narodu, wolności i honoru tysiące Polaków i Polek cierpi dotąd w więzieniach rosyjskich. Setki tysięcy są narażone na śmierć powolną z nędzy oraz głodu. Ćwierć miliona jeńców wojennych marnieje bezczynnie w obozach. Czyż nie byłoby rzeczą uczciwą i celową przywrócić tym ludziom swobodę? Premier zasygnalizował tym samym, iż zwolnienie polskich zesłańców i jeńców wojennych stanowi warunek porozumienia z Sowietami. Passus poświęcony jeńcom otrzymał przytoczone wyżej brzmienie dopiero 1,5 godziny przed wystąpieniem polskiego premiera, co było wynikiem interwencji brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Anthony'ego Edena, za sprawą której Sikorski złagodził pierwotne, zaprezentowane uprzednio własnym ministrom sformułowanie: a setki tysięcy, łącznie z 300 tysiącami, nastąpiła zmiana liczby, jeńców wojennych są bądź to narażone na śmierć powolną, z nędzy oraz głodu, wykonując w warunkach najokropniejszych pracę przymusową, pracę nowoczesnych i na zagładę skazanych niewolników. Czyż interwencja Edena, powołującego się na zdanie Winstona Churchilla, stanowiła jasny sygnał, iż polityka niedrażnienia Rosjan stanowi wytyczną angielskiego postępowania? Z asekurancką postawą sojusznika musieli liczyć się polscy politycy podejmujący grę o unormowanie stosunków z ZSSR. Na przełomie czerwca i lipca 1941 roku rozpoczęły się negocjacje polsko-sowieckie prowadzone przy udziale i za pośrednictwem angielskim, których główny punkt stanowiły gwarancje dla polskiej granicy wschodniej. 3 lipca 1941 roku Władysław Sikorski przesłał Antoniemu Edenowi stanowisko polskie w sprawie negocjacji z Sowietami podkreślające konieczność powrotu do stanu stosunków sprzed września 1939 roku oraz stwierdzające, że Sikorski also demanded the release by Russia of Polish war prisoners and of the many hundreds of thousands of Polish citizens deported to Central Russia. Tego samego dnia rząd sowiecki postanowił podjąć rozmowy z Sikorskim. W depeszy z Moskwy informującej o tym ambasadora ZSSR w Londynie Iwana Majskiego znalazło się zdanie dotyczące jeńców. Do waszej wiadomości przekazuję, że w ZSSR nie ma i nie było 300 tysięcy polskich jeńców. Jest ich zaledwie 20 tysięcy. Passus polemiczny wobec danych uprzednio sygnalizowanych przez stronę polską stanowił prefigurację charakterystycznego dla dalszych negocjacji sowieckiego podejścia do zagadnienia jeńców. Oporu wobec posługiwania się wysokimi, a nawet w ogóle jakimikolwiek liczbami Polaków przetrzymywanych w ZSSR. 4 lipca 1941 roku Majski przekazał Edenowi powyższe stanowisko sowieckiego rządu. Zwrócił przy tym Edenowi uwagę, by ten nie traktował polskich danych na temat jeńców i zesłańców jako wiarygodne. Eden błyskawicznie poinformował o tych faktach brytyjskiego wysłannika do Moskwy Stafforda Cripsa oraz ambasadora USA w Londynie Johna Winanta. Relacjonując im swoją rozmowę z Majskim, tak skomentował sprawę polskich jeńców: nie ma ich wcale tylu, o ilu mówił mi generał Sikorski, liczba ich wynosi tylko 20 tysięcy. Brytyjski minister spraw zagranicznych, główny kupler polsko-sowieckiego porozumienia, nadzwyczaj łatwo, nie posiadając ku temu żadnych danych, przyjął sowiecki punkt widzenia na liczbę polskich jeńców. W rzeczywistości sowiecka liczba 20 tysięcy polskich jeńców powinna, przy założeniu niedojścia do ludobójstwa i uwzględnieniu przejętych już po zbrodni katyńskiej oficerów WP zanektowanych w 1940 roku państw bałtyckich, odpowiadać liczbie samych tylko przetrzymywanych w ZSSR polskich oficerów, a w odniesieniu do ogólnej liczby internowanych jeńców wojennych była absurdalnie zaniżona. Z drugiej strony Polacy, operując liczbami pomiędzy 200 a 300 tysięcy jeńców, nie uwzględniali nieznanych im faktów, zwolnienia i przekazania Niemcom wielu dziesiątków tysięcy szeregowych oraz wymordowania tysięcy oficerów Wojska Polskiego i trudnej do oszacowania do dnia dzisiejszego liczby wojskowych niższych stopni. Zamęt wynikający z niewiedzy Polaków i planowej dezinformacji Sowietów służył oczywiście tylko tym ostatnim. Jeszcze 4 lipca 1941 roku Sikorski, zaproszony przez Edena, po rozmowie Anglika z Majskim sformułował zasady, których akceptacja przez stronę sowiecką powinna stać się podstawą rozmów, a wśród nich zostaną zwolnieni jeńcy wojenni, więźniowie oraz zesłańcy w głąb Rosji. Z osób wojskowych i poborowych może być utworzona suwerenna armia polska do walki z Niemcami. Równocześnie Sikorski, polemizując z danymi przekazanymi Edenowi przez Majskiego i powołując się na organ komunistów, moskiewską Prawdę z 1939 roku, określił liczbę żołnierzy przetrzymywanych w obozach koncentracyjnych na 190 tysięcy, w tym przeszło 10 tysięcy oficerów. 5 lipca 1941 roku w rozmowie Majski-Sikorski przeprowadzonej w obecności polskiego ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego i protokołującego jej przebieg sekretarza stanu w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych Aleksandra Cadogana poruszona została kwestia jeńców wojennych w terminologii anglosaskiej określanych od słów Prisoners of War, skrótem POW. Majski zapytał, co dokładnie generał miał na myśli, mówiąc o polskich jeńcach wojennych w